Cześć, witajcie w kolejnym podcaście The Human Diver, w którym przyglądamy się najciekawszym tematom związanym z czynnikami ludzkimi i nurkowaniem. Dziś zapraszam Was do refleksji nad bezpieczeństwem, ryzykiem i tym, jak je postrzegamy. Usłyszycie dziś historię, która przytrafiła się jednemu z nurków, choć nie miała miejsca na nurkowaniu. Zapraszam. Życie, które prowadzimy, jest pełne ryzyka i niepewności. Pytania, co to jest ryzyko oraz co to jest bezpieczeństwo, są dla nas ważne, bo determinują to, przez jaki pryzmat postrzegamy świat. Niektórzy z nas mogą uważać, że nurkowanie jaskiniowe jest niebezpieczne. A jednak szkolenie, jeśli jest dobrze przeprowadzone i zgodne ze standardami, jest przeprowadzone gruntownie, to daje nam umiejętności potrzebne do radzenia sobie z sytuacjami awaryjnymi. Mówimy tu o sytuacjach takich jak całkowity brak światła w zespole, zerwana poręczówka, słaba widoczność, brak gazu czy zagubienie partnera. Statystyczne ryzyko wypadku śmiertelnego jest prawdopodobnie dość małe. Nie jest zerowe, ale jest niewielkie. Nawet w przypadku normalnego nurkowania ryzyko wypadku śmiertelnego wynosi około 1 na 200 tysięcy nurkowań. I właśnie w tym tkwi problem. Małe liczby mogą sprawić, że zaczniemy myśleć, że zagrożenia w zasadzie nie ma. Wynika to ze sposobu działania naszego mózgu. Przez większość czasu podejmujemy decyzje w oparciu o uprzedzenia, heurystyki i skróty myślowe. Nie siadamy i nie analizujemy, co tak naprawdę oznaczają liczby, nawet gdy dane są dostępne. Zamiast tego korzystamy z takich mechanizmów jak błąd dostępności, podstawowy błąd atrybucji, efekt świeżości czy efekt utopionych kosztów. Nie myślimy w trybie powolnym i metodycznym, czyli w ramach systemu 2, lecz działamy w ramach systemu 1, szybkiego, wydajnego i wymagającego niewielkiego obciążenia poznawczego. Czasami jednak musimy zwolnić. Musimy zdać sobie sprawę, że przeszkadzają nam własne uprzedzenia. Musimy świadomie uruchomić system 2. Ten odcinek jest właśnie o zwalnianiu tempa i to spowolnienie prawdopodobnie uratowało życie jednemu z nas. Okres od czerwca do grudnia 2021 roku. 20 czerwca 2021 roku jeden z nas wziął udział w samotnej wyprawie rowerowej z Sheerness na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii do Burnham-on-Sea na zachodzie. Dystans wynosił prawie 360 km i miał zostać pokonany między wschodem a zachodem słońca. Udało się to w czasie 13,5 godziny ze średnią prędkością 25,6 km na godzinę. Samopoczucie kolarza było znakomite. Niestety w sierpniu 2021 roku pojawił się COVID. Nie był to ciężki przebieg choroby, ale kilka dni osłabienia, a potem kolejne infekcje sprawiły, że przez dłuższy czas nie było biegania, jazdy na rowerze ani nurkowania. 8 października wykonano pełne badania lekarskie HSI, w tym pulsoksymetrię i uzyskano zgodę na powrót do nurkowania. W listopadzie pojawił się wyjazd do Calgary. Kilka krótkich biegów po 5 do 8 km było wyraźnie trudniejszych niż zwykle, co częściowo tłumaczono wysokością, około 1000 metrów nad poziomem morza. W Boże Narodzenie padło 5 km w tempie około 6 minut na kilometr, wolniej niż zwykle. W styczniu zaczęły się pierwsze sygnały ostrzegawcze. Podczas spacerów w chłodnym powietrzu pojawił się dyskomfort w klatce piersiowej i lewym ramieniu. Objawy ustępowały po kilku minutach odpoczynku, więc łatwo było je zracjonalizować. EKG z zegarka wyglądało dobrze. Tętno spoczynkowe było w normie, ciśnienie tylko nieznacznie wyższe niż zwykle. Wszystko zdawało się pod kontrolą. Dopiero rozmowa z lekarzem pierwszego kontaktu uruchomiła dalszą diagnostykę. Kolejne EKG, wizyty na oddziale ratunkowym, badania krwi, wszystko początkowo wskazywało na niskie ryzyko. Mimo to zapadła decyzja o wstrzymaniu nurkowania, biegania i jazdy na rowerze. Proces diagnostyczny trwał. Były opóźnienia, były wyjazdy, była presja pracy i odpowiedzialności wobec innych. A jednak sygnały wracały. W końcu wykonano angiogram. Okazało się, że jedna z kluczowych tętnic wieńcowych była niemal całkowicie niedrożna. Wszczepiono 2 stenty. Zabieg uratował życie. Dziś oznacza to zmianę stylu życia, leczenie, przerwę w nurkowaniu i redefinicję priorytetów. Ale także ogromną wdzięczność za to, że słabe sygnały zostały w końcu potraktowane poważnie. Lekcja, którą możemy z tego wyciągnąć, jest uniwersalna. Słabe sygnały są obecne w każdym systemie, zarówno u ludzi, jak i w organizacjach. Odporność polega na tym, by je zauważać, zatrzymywać się i zadawać pytania, zamiast przekonywać samych siebie, że na pewno wszystko jest w porządku. Nie mierzymy bezpieczeństwa brakiem wypadków. Bezpieczeństwo to zdolność do reagowania, uczenia się i mówienia stop, zanim wydarzy się coś złego. Na koniec warto pamiętać, jeśli czujemy, że coś jest nie tak, miejmy odwagę być konsekwentni w swoich przekonaniach. To trudne, ale często to właśnie ta decyzja robi różnicę. Dziękuję, że byliście z nami w tym odcinku. Do usłyszenia.